Bardzo. Czy myślicie, że ci, którzy przychodzą teraz koło naszego kościoła i nawet na niego nie spojrzą, są większymi grzesznikami od nas? Bynajmniej. Lecz powiadam wam, jeśli się nawrócicie, wszyscy zginiecie. Czy myślicie, że ci, którzy poszli teraz na mecz rugby, a takie tłumy przechodziły wielkie dzisiaj tutaj i on trwa w tej chwili, są większymi grzesznikami od nas? Ci, którzy krzyczą w pracy Twojej, po co Pan Bóg, po co Kościół, po co religia, po co wychowanie dzieci po Bożemu, po co kolejne święta, po co kapłani, po co sakramenty, po co się w ogóle modlisz, po co Ci to wszystko, są większymi grzesznikami od nas? Bynajmniej, odpowiedziałby nam dzisiaj Jezus, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. Moi drodzy, to tak trochę parafraza dzisiejszej Ewangelii, którą słyszymy. A gdy trwamy od przedwczoraj na rekolekcjach naszych, które w tym roku są pod patronatem Matki Bożej Płaczącej, objawionej, jak wspomniałem, we Francji, w Alpach, Maryja, która ponad półtorej wieku temu, płacząc, wzywała do nawrócenia, czytaliśmy we czwartek, pierwszego dnia naszych rekolekcji, znaki, czym żyjemy. W życiu bardzo zabieganym, to dla tych, którzy może nie byli. Widzieliśmy, że często wielu z nas wysiada w życiu. Często wielu z nas nie ma już siły. Mówi, po prostu ciągnę na jakichś oparach, na resztkach. Nie wiem, czy dam rady. Po prostu jest wszystko ogromne, przerasta mnie. I dobrze, że ktoś może zdał sobie sprawę, muszę wyhamować. Muszę w swoim życiu czasem powiedzieć, znajduję czas dla Boga. Znajduję czas na sprawy duchowe, bo tak naprawdę faktycznie kiedyś staniemy przed Panem Bogiem i On się może nas zapyta twarzą w twarz, dałem Ci ileś lat życia i co Ty z swoim życiem zrobiłeś? I ciągle zabiegany, zagoniony i wpakują każdego z nas w drewniany piórnik, 2 metry pod ziemię, no i staniemy przed Panem Bogiem do szczęśliwej radości albo nieszczęśliwej wieczności. Jedna i druga jest wieczna, ale radość albo nieszczęście. Radość albo smutek. Moi drodzy, dzisiaj chcę przed wami stanąć, by tego kolejnego dnia naszych rekolekcji, gdzie wczoraj dotykaliśmy właśnie tematu grzechu, że każdy z nas jest grzesznikiem. To prawo życia duchowego. I dzisiaj, jak na każdej Eucharystii, na początku mówimy jedno zdanie. Spowiadam się Bogu Wszechmogącego. Panie, zmiłuj się nade mną. Kyrie eleison. Niezależnie od tego, jaka formuła aktu pokuty jest, chcemy z pokorą powiedzieć, Panie Boże, potrzebujemy Twojej pomocy, bo sami nie dajemy rady. Jest ciężko. Ale Bóg, jak wczoraj słyszeliśmy, dźwiga każdego z nas. Sakrament pojednania, przebaczenie, przeproszenie Boga, kolana i powiedzenie, Boże, zmiłuj się nade mną. To jest piękna chwila, kiedy wracamy do Boga. On nigdy nie powie, już się spowiadałaś 253 razy, myślałem, że nie przyjdziesz 254. Zawiodłem się. Nie. On powie, zapraszam, czekam. Chodź tu, moje dziecko, pogubione, może często smutne, rozbite, bo wszyscy dali dookoła popalić, bo jest mi tak bardzo ciężko. Bóg mówi, ja nigdy Cię nie opuszczę. Ale to Ty często nie wracasz do mnie. Mamy Boga tak bardzo bliskiego. Dzisiaj, moi drodzy, kolejnego dnia stwierdziłem, że mam i chcę z Wami podzielić się tym, czym, co widzę tutaj od kilku dni. Jesteście wspólnotą i tą dzisiejszą refleksję chcę dotknąć tematu Kościoła. Bo często słyszę w wypowiedziach ludzi, czy to będzie w jakimś domu, do którego się pójdzie, czy też wystarczy, że włączę telewizor, internet. Pewnie macie to samo doświadczenie, że słyszę, że niektórzy, o zgrozo ludzie wierzący, mają jakieś mylne pojęcie Kościoła. Jakbyśmy byli w zupełnie różnych kościołach. Okazuje się, ta osoba mówi, że on jest w kościele katolickim, tym, którym ja też jestem. I słyszę, jak ktoś mówi, no jest 10 przykazań, ale 2 mi nie pasują, to znaczy 8 przestrzegam. Przepraszam Cię, to nie jesteś w kościele Jezusa Chrystusa, który założył Kościół katolicki. No, ja jestem osobą wierzącą od dziada, pradziada, ale mam inny temat, inne moje przemyślenia na temat aborcja in vitro, eutanazja, związki partnerskie. Inaczej myślę niż Kościół, niż papież, niż to, co usłyszałem ostatnio na kazaniu. Mam takie swoje inne przemyślenia. Świetnie, że masz przemyślenia, ale proszę cię, skonfrontuj je. I posłuchaj tych, którzy pewnie wiele o tym myśleli wcześniej niż ty. Tych, którzy udowadniają to nie tym, że mi się wydaje, że to tak jest. Często na takie słowa odpowiadam, no bardzo dobrze powiedziałaś. Tobie się tylko wydaje, a prawda jest inna. Bo mi się tak, właśnie tobie się tak. Ale Kościół jest społecznością, która jest społecznością ziemsko-ludzką. Która nie patrzy na ten ileś lat życia tu na ziemi, ale patrzy na wieczność. I często możemy mieć różne poglądy na pewne tematy, ale konfrontujmy je z głową Kościoła, którym jest papież, kapłani, nauka Kościoła. I uwaga, co najważniejsze, życie. Bo niejednokrotnie niektórzy jakby chcieli te swoje poglądy wziąć na parę lat. No teraz mi się tak najlepiej to żyje, bo gdy te sprawy tak sobie udowadniam i tłumaczę, no to mi będzie lepiej. Ale może ci będzie lepiej na parę lat albo na moment do chwili, kiedy zejdziesz z tego świata. Ale potem jest wieczność i Bóg powie, nie. To ty żyłeś według swojego dekalogu. Ty sobie ustaliłaś swoją wiarę, swoją praktykę, swoją pobożność, ale ja, Jezus Chrystus, inaczej mówiłem. Słowo moje to Ewangelia, dobra nowina. Tam jest napisane tak, tak, nie, nie. I tam jest prawda. A nie to, co nieraz niektórzy mówią, mnie się wydaje. Ufam, że wśród was tutaj takich osób nie ma, ale pewnie nieraz trzeba wrócić do tego, by powtórzyć sobie, czym jest Kościół. Pewnie w wielu z waszych domów jest niebieska książka, 20 lat temu kupiona, może i później. Niebieska książka, która nazywa się trzema literkami K. Katechizm Kościoła Katolickiego. Czytamy tam, czym jest Kościół. Pozwólcie, że przypomnę. To wspólnota ludzi ochrzczonych, która zmierza do zbawienia pod przewodnictwem następcy Chrystusa na ziemi, papieża. Powtórzę jeszcze raz. To wspólnota ludzi ochrzczonych, wszystkich ochrzczonych, którzy idą do zbawienia. Więc Kościół to nie tylko Benedykt XVI, Jan Paweł II, Paweł VI i nowy papież, który będzie za kilka tygodni. Że Kościół to nie tylko księża, biskupi, kardynałowie, czasem ktoś powie misjonarze, misjonarki, katecheta świecki i tyle. Nie, to każdy, kto tutaj jest, kto jest ochrzczony. Tutaj, w innym kraju świata, na innym kontynencie, to człowiek, który przyjął chrzest kiedyś, on już jest Kościołem. Ja i ty jestem Kościołem. Oczywiście znacie to pojęcie, że Kościół jest pisany z dużej litery K i małej litery K. To warto powtórzyć. Dzieci w czwartej klasie szkoły podstawowej się o tym uczą, pewnie my też, ale gdzieś nam to uciekło. Ten Kościół, o których teraz wspomniałem, wspólnota Kościoła, czyli ludzie wierzący, to Kościół spisany przez dużą literę K, z dużej litery, Kościół katolicki. Z małej literki K będzie ta świątynia, katedra, która tutaj w Limerick jest. Będzie mała kapliczka, która jest gdzieś tam na Podhalu w Polsce i będzie może szałas zbudowany w Afryce i tam ludzie się gromadzą, mówią, to jest nasz Kościół. Tak, z małej literki K. Ale dzisiaj chcę wrócić do tej dużej litery, w której jesteście wy i ja, wspólnota i rodzina, która nazywa się Kościołem. Jak zatem zrozumieć sytuację, że czasem są ludzie, którzy jakby nie czują odpowiedzialności, że przecież ja jestem ochrzczony, a tak się zachowuję, takie słowa mówię. Jakie? Jak zrozumieć ludzi, którzy opowiadają świetne dowcipy o Kościele? Super dowcip o Benedykcie XVI, o świętych, o kapłanach, o siostrach zakonnych, przepraszam, o moherowych beretach. Oczywiście wiedzą, że tu chodzi o ludzi wierzących, bo nie tylko ubranie, nakrycie głowy jest ważne, tylko że oni są wierzący, tak się ubierają, etc. Jak zrozumieć tych ludzi, którzy mówią te dowcipy o sobie? Kiedyś pamiętam, zapytałem jednego pana, bo zdarzyło się, że byłem na przyjęciu pierwszej komunii świętej, w domu obiad. I pamiętam, jak ten pan rzucił jakiś dowcip taki o świętych, taki wyczytany, internetowy, wyświechtany. Rodzina wstrząsnęła oczami, ja siedziałem akurat koło niego, więc było to naprzeciw. Widziałem zażenowanie tej rodziny, no nikt się nie śmiał. On tak chciał jakoś do mnie się odnieść, żebym ja pierwszy się uśmiechnął mi, proszę księdza, przecież to jest takie radosne. Wie ksiądz, ten żart, nie? No wie pan, co to nie jest radosne, to jest żałosne. Niech pan zobaczy na reakcję rodziny. Z tego się nikt nie śmieje. I wtedy nie chcąc mrozić atmosfery w domu, pytam się, czy pan kiedyś opowiadał świetne dowcipy o swojej mamie? nie wiem, czy żyje, czy nie, ale takie, że ludzie się nabijali z nich. No nie, proszę księdza, bo przecież to nie wypada. No to chcę panu powiedzieć, że dowcip ten też nie wypada mówić, bo przecież pan jest wierzący. I ten dowcip też jest o nas, wierzących. Tutaj siedzą tylko ludzie wierzący, więc chyba nie wypada. Bo ktoś obok niewierzący powiedziałby, słuchając takiego dowcipu, czy ten człowiek ma wszystko poukładane pod sufitem? Czy ten człowiek używa mózgu? Przecież kpi, szydzi, śmieje się z siebie. Powiem dalej. Jak zrozumieć ludzi, którzy kpią, krytykują Kościół? Trzeba powiedzieć, jak ktoś krytykuje Kościół, to niech wie, że krytykuje siebie. Przepraszam za słowo. Jak ktoś pluje na Kościół, to niech wie, że pluje na siebie. Bo ja i ty jesteśmy Kościołem. Moi drodzy, dzisiaj przychodzi czas, kiedy będę was prosił o to, widząc wasze świadectwo wiary, tutaj na obczyźnie jesteście osobami, które dają świadectwo i dzisiaj Kościół, który czeka na wybór nowego papieża, pewnie znowu będzie mówił, że Polska i Polacy to naród, który daje świadectwo współczesnemu człowiekowi, gdziekolwiek na świecie nie jesteśmy jako Polacy, że Bóg jest. Choć Europa, świat, inne kontynenty będą mówić, można żyć bez Boga. Można. Ale my żyjemy z Bogiem. Jako Polacy jesteśmy tymi, którzy wierzą, że od wieków Bóg, honor, ojczyzna. I pewnie jako państwo nie istnielibyśmy, gdyby nie interwencje Boga w historii naszego kraju. Ilu z was czyta pewnie tą historię, sobie przypomina i wie, że niektóre fakty, wydarzenia, daty w naszej historii Polski sprawiły, że jesteśmy. Bo pewnie byśmy dzisiaj nie mówili w tym języku, w którym mówię do was kazanie. Gdyby nie cuda, kiedy Bóg zainterweniował i my to wiemy. Choć dzisiejszy świat powie, może współcześnie już Boga nam nie potrzeba. Może dzisiaj Polska wystarczy, że będzie się rozwijać i będzie tylko prężnym, ekonomicznym krajem. To wystarczy. Ale nasi dziadowie mówili słowo. Bez Boga ani do proga. I wspomniane trio. Bóg, honor, ojczyzna. Taki oręż, za który oddawali życie moi i twoi dziadowie, pradziadowie. Z ustami Boga Rodzicy w głosie. Szli i ginęli, żebyśmy mogli mówić w tym języku. Ale dzisiaj niektórzy nie chcą pamiętać historii, mówić to dzisiaj, współczesność, modernizm, nowość. Po co wspominać tam? Ten, kto nie umie z historii wyciągnąć wniosków, jest jak ślepy, który nigdy nie będzie patrzył jasno i prosto na swoje życie. Nie będzie dziękował za to, co jest. Moi drodzy, kiedyś, gdy po takim spowie, jak tutaj u was, głosiłem je w mojej miejscowości, z której pochodzę, i powiedziałem o odpowiedzialności za Kościół, że gdy wyjdziemy z tego Kościoła, będziemy o nim świadczyć, gdziekolwiek Pan Bóg cię pośle. Do ludzi tak samo wierzących, ale pewnie spotkasz być może w swoim domu, w swojej pracy, na uczelni, w szkole, gdziekolwiek, na ulicy, człowieka, który wcale nie będzie wierzący i będzie z ciebie szydził, a może przyniesie kolejną plotkę, bo dzisiaj wystarczy włączyć internet, posłuchać wiadomości telewizyjne, otworzyć gazetę, gdzie co chwilę słyszymy, jak po nas ludziach wierzących jadą. Jak często kolejna sensacja, plotka, nowość ma rozwalić nam wiarę. Ja się dzisiaj nie dziwię, że włączając niektóre portale internetowe w niedzielę rano, wiem, że tam jest coś już przyszykowane, żeby podciąć i skosić kolana tym, którzy chcą się ubrać i pójść do kościoła. To nie jakiś news, który się wydarzył wczoraj. Nie. Tylko coś, co czekano, żeby to było w niedzielę, bo wtedy wielu ludzi się przebudza i idę spotkać się z Bogiem. Ale może z rana jeszcze otworzę ten czy inny portal i przeczytam, widząc na zdjęciu zawsze koloratkę i coś. No i oczywiście wtedy kolejna sensacja i może wielu powie, nie, rezygnuję, rozbieram się. Mam tego dość. Przegrali z czymś, co znowu dzisiejszy świat pokazał jako niusik, jako twoje słowo na twoje życie. Ale my wiemy, że mamy inne słowo, słowo Boga. Jak wspomniałem wam, 2 lata temu głosiłem rekolekcję w miejscowości, z której pochodzę. Pochodzę z Beskidu Sądeckiego, z malowniczej Krynicy Górskiej, Krynicy Zdroju, bardzo znanej poprzez wody mineralne i wypoczynek wielu ludzi. Może niektórzy z was tam byli. Pamiętam, jak dzień po takim spotkaniu jak z wami tutaj dzisiaj pojechałem na stację paliw, bo coś tam się w samochodzie zaczęło psuć. Wychodzę z samochodu, a to druga strona Krynicy i podchodzi do mnie pan ubrany w kolor czerwony strój, pracownik, i z daleka mówi, to ksiądz misjonarz nasz. Mówię, tak, poznaję pan, tak. Proszę księdza, bardzo dziękuję za wczorajsze kazanie o kościele. No proszę bardzo. Proszę księdza, dzisiaj miałem egzamin przed południem. No niemożliwe, przecież pan nie taki młodziutki. Tak, no jestem koło 40. Proszę księdza, przed paroma godzinami przyjechał tutaj człowiek, jakiś akwizytor. Na warszawskich blachach, jak to powiedział. Ledwo wyszedł z samochodu, mówi, musi mi pan coś pomóc, bo mi samochód coś zaczyna szwankować. I mówi, wie pan co, gdy podnieśliśmy maskę, słyszał pan tą rzecz, w mediach coś mówią o kościele i nie chcę powtarzać, co tam było. Mówi, ksiądz co, wyprostowałem się wtedy, chwyciłem za tą maskę podniesionego samochodu i powiedziałem, jest pan wierzący? Tak. To tak jak ja. Wie pan co, nie życzę sobie, żeby pan na te tematy ze mną rozmawiał. No ale niechże pan nie będzie taki dziwny. Przecież media, radia dzisiaj o tym mówią, co chwilę podają, co godzinę i tak. Proszę pana, i wie pan co, wierzy pan w to wszystko, co mówi radio, pisze gazeta, internet i tak dalej. Czy wszystko jest prawdą? Sprawdził pan to? No nie. No to ja sobie nie życzę, żeby pan mi o tym mówił, bo jestem wierzącym człowiekiem i wcale mi to nie pomoże i nie wiem, czy to jest prawda. No ale niech pan nie przesadza, no dzisiaj tak ludzie mówią. Proszę pana, albo kończymy temat, albo ja zamykam panu maskę i pan sobie sam naprawia ten samochód. To przepraszam. Naprawiłem mu ten samochód, proszę księdza. W sercu pierwszy raz poczułem, że ja wygrałem egzamin życia. Ja chyba już dawno tak się nie cieszyłem, że obroniłem swoją wiarę. Że ja stanąłem przed kimś, kto znowu mi przynosi radio, telewizor, internet, wszystkie ploty świata, a my jako katolicy to mamy spuścić uszy i powiedzieć tak, plujcie na nas, mówcie co wam tam ślina na język przyniosła, a wiemy doskonale, że są ci, którzy dzisiaj nawet z takich rzeczy się bardzo cieszą, za to biorą pieniądze, to temat bardzo szeroki, wiemy doskonale, że jest wielu tych, którzy chcą, by tak o nas mówiono. Dlaczego? Bo często ci ludzie, drogi bracie i siostro, bo tutaj kapłani obecni, ja mogę to powtórzyć. Ci ludzie bardzo często nie pogubili Kościoła. Oni się nie obrazili na Kościół. Oni pogubili Pana Boga w swoim życiu i siebie postawili na miejscu Boga. I każdy z was wierzących jest dla nich wyrzutem sumienia. Dlaczego ty jeszcze inwestujesz swoje życie duchowe? Dlaczego ty się modlisz? Dlaczego tobie Pan Bóg mimo wszystko błogosławi? Albo dlaczego ty się uśmiechasz nawet wtedy, gdy jest ci ciężko? Ja mam mniejsze problemy, ja nie daję rady. Ja zostawiłem Pana Boga, rozwaliłem małżeństwo, ja źle dzieci źle wychowałem, ja się już dawno nie modlę, w zasadzie żyję jak Bożek. Dlatego każdy z was będzie wypomnieniem dla takiego człowieka. I dlatego chcą dzisiaj, już by nie było męczeństwo czerwone, krwawe, jak misjonarze świeccy, duchowni oddawali życie za Jezusa, jak wielu ludzi w historii świata oddawało życie za wiarę. Dzisiaj wiecie, że jest męczeństwo białe. Białe męczeństwo oznacza kpinę, szyderę, obmowę, wyśmianie. Białe męczeństwo, ono nie jest krwią. Ale wielu jak usłyszy takie coś, to już spuszcza uszy i mówi odpuszczam. Nie tłumaczę się, albo nie powiem jak wspomniany mężczyzna na stacji paliw, nie życzę sobie. Bardzo pamiętam tą rozmowę, jego radość, gdzie mówi pierwszy raz obroniłem wiarę w swoim życiu, proszę księdza. Moi drodzy, dzisiaj wiecie, że staję przed wami jako ten, który w Kościele ma inne zadanie niż wy jesteście. Z tej strony ołtarza, my kapłani z tamtej. Często nam się mówi, że jesteśmy osobami, którzy tłumaczą wam Słowo Boże, nim mają żyć. Wy jesteście tymi, którzy słuchają tego Słowa Bożego. I dzisiaj z kapłanami tego słowa nie ustalałem. Ale chcę powiedzieć, że Pan Bóg daje powołanie każdemu z nas. Nie wiem, dlaczego akurat mi. Być może wielu z was, mężczyzn, byłoby wspaniałymi kapłanami, tego nie wiemy. Być może wielu kapłanów z nas byłoby świetnymi mężami, ojcami, tego nie wiemy. To jest prezent i dar. Ale dzisiaj chcę was poprosić o modlitwę za nas, bo my tego bardzo potrzebujemy. Bez was nie bylibyśmy potrzebni. Ja dzisiaj staję tutaj dlatego, kapłan i ksiądz Andrzej, ksiądz Emil, bo jesteśmy dla was. Chociażby w tym kościele była jedna osoba, to jesteśmy dla was. Bez was bylibyśmy niepotrzebni. I dlatego dzisiaj jesteśmy tu, jutro tam, służymy po parę lat. Ale ktoś to ładnie kiedyś powiedział, że kapłani to jak taki nieboszczyk, przenoszeni z miejsca na miejsce, kiedy nawet już nie mogą nic powiedzieć. Faktycznie pracujemy tu parę lat, potem tu, ale dla was, nie dla siebie. Ale wybiegnę dalej. Kiedyś każdy z nas w tym kościele, my jako kościół nauczający, kapłani, wy jako kościół słuchający, staniemy przed Panem Bogiem i On zapyta się już każdego z nas. Do mnie, Maciek, jakim byłeś księdzem? Jak to swoje kapłaństwo wykonałeś? Jak je sprawowałeś? Jak innym ludziom służyłeś? W jednym z czytań, które czytamy jako kapłani w brewiarzu, jest pytanie, czy pasłeś jako pasterz samego siebie, czy owce? Czy tobie tylko było dobrze, czy owcom, które Pan Bóg ci dał? I na to pytanie nie będzie innej odpowiedzi. Każdy z nas kapłanów będzie musiał sobie odpowiedzieć, jakim byłem pasterzem. Ale ty dostaniesz też, drogi bracie i siostro, pytanie. Jaką byłaś matką? Jakim byłeś mężem? Jakimś byłeś dzieckiem dla swoich rodziców, dopóki ich miałeś? Jaką byłaś babcią, dziadkiem? Jakim byłeś współpracownikiem? Jakim byłeś sąsiadem dla kogoś? Jakim byłeś uczniem moim Jezusa Chrystusa, który w świecie miał dawać świadectwo? Na to pytanie każdy z nas już indywidualnie odpowie. Chcę wam, moi drodzy, dzisiaj bardzo podziękować za wasze świadectwo wiary, za to, że jesteście. Jakiś czas temu odgłosiłem rekolekcję w Wyszkowie nad Warszawą. Dostałem po takiej nauce jak tutaj list pisany ręką mailową, internetową. Pozwólcie, że zacytuję, ale bez nazwiska. Pani Bożena pisze: serdecznie dziękuję za dzisiejszą naukę w parafii Świętej Rodziny w Wyszkowie na temat, czym jest Kościół i odpowiedzialności za Kościół, w nawiasie ten pisany przez duże K. My, katolicy, nie dużo wiemy na ten temat. I dziękuję, że mówił ksiądz o potrzebie modlitwy za kapłanów naszego Kościoła. Uważam, że należy modlić się nie tylko za kapłanów, ale za wszystkich członków naszego Kościoła. Bo z chwilą, kiedy zaczynam się modlić za osoby, które mi wyrządziły przykrość, zło zmienia się w inny wymiar dla tych osób i dla siebie. Zaczynam widzieć ich jako bliźnich, którym należy współczuć. Bo jak i ja, na swojej drodze do Pana Boga kroczą nieraz z wielkim trudem, babrają się w błocie grzechu, upadają, walczą ze swoimi słabościami. I wtedy łatwiej miłować mi ich jako nieprzyjaciół, o czym nauczył Pan Jezus. I wtedy zaczynamy postrzegać ich po prostu jako współtowarzyszy ziemskiego pielgrzymowania. Bożena. Drodzy moi, dzisiaj, gdy jestem przed wami jako kapłan, tak jak ta pani powiedziała, chcę was poprosić o modlitwę za nas. I powiedzieć wam, że dobrze, że jesteście wspólnotą Kościoła. I bardzo się cieszę, że tutaj w Irlandii, w Polsce ten proces troszkę wygląda inaczej, bo kościoły są bardzo pełne jeszcze osób wierzących, oby tak było. Ale dzisiaj mamy sytuację tu w Irlandii, w innych krajach Europy Zachodniej, gdzie kapłan jest dla was na wyciągnięcie dłoni, kiedy stoi przed kościołem, porozmawia, może czasem jak w niektórych parafiach jeszcze stoi przed kościołem i wita się z każdym i żegna. Oczywiście w polskiej rzeczywistości byłoby to niemożliwe, bo gdyby zaczął się żegnać, to może do północy by skończył to żegnanie, bo niektóre kościoły, jak wiecie, są bardzo pełne jeszcze osób w Polsce. Ale chcę powiedzieć to, że dzisiaj jesteście wy nam bardzo potrzebni. Ksiądz Andrzej, tutejszy proboszcz, jak i wielu księży, szczególnie proboszczów odpowiedzialnych, kapłanów, kapelanów, chcielibyśmy wam służyć i znać się na wszystkim. Ale tacy nie jesteśmy. Często ludzie chcą, żebyśmy byli taką alfą i omegą, jak Pan Jezus. Od wszystkiego, żebyśmy się na wszystkim znali. Żeby ksiądz proboszcz znał się, jaka moc żarówek ma być w tym kościele, żeby było taniej w rachunku, i kolor sufitu, no bo wypada, żeby taki był. Potem dekoracja kościoła, czyli te kwiaty, żeby były czerwone, ale może inny kolor na Wielki Post. I posadzka w kościele, parking, może cmentarz, alby na ministrantach i ministrantkach. Wszystko. I jakie jeszcze organy i pieśni, które wypada zaśpiewać. No i jak te ławki, czy twarde, czy miękkie, nagłośnienie. Wszystko. Słuchajcie, chcę powiedzieć, że w żadnej firmie nie ma takiego mega menadżera, który by się znał na wszystkim. A taką mega firmą jest Kościół. W każdej firmie mamy kilku dyrektorów. Jednego odpowiedzialną za relacje z ludźmi, drugiego za finanse, trzecią za PR, czwartą za akcje dobroczynne dla rodzin pracowników i tak dalej. Dlatego wy jesteście nam potrzebni. Ja się ogromnie cieszę, jak widzę w kościołach. Widzę to też u was tutaj, chcę was pochwalić. Jestem kolejny, trzeci dzień, czwarty już z wami. Że tak wielu z was widzę zaangażowanych w życie tej wspólnoty tutaj właśnie w Irlandii, w Limerick. Wielu z was, którzy przychodzą tutaj codziennie, buzie już mi są mi znane. Tych, których widziałem pracujących na wieży i tych, którzy są w kościele, by go otworzyć, zamknąć, posprzątać, by spotkać się na spotkaniu biblijnym, zaśpiewać w chórze. Wiele rzeczy mnożę, a wiele jeszcze nie znam. Świetnie, że wy to robicie, jesteście, bo to pokazanie, że jesteście Kościołem. Jak ja się bardzo cieszę, gdy słyszę w Polsce, i oby tego było więcej na całym świecie, że ktoś wychodzący z Kościoła mówi: proszę księdza, jestem nauczycielką, poszłam na emeryturę wcześniejszą. Proszę tutaj wizytówkę, jak będzie jakaś akcja do uczania dzieci, świetlica, wie ksiądz, dla tych dzieci z rodzin patologicznych, trudnych, rodzice nie mają czasu albo poszli gdzieś w tany, to ja dwa razy w tygodniu przyjdę po godzinie te dzieci nauczyć, bo ja w domu w zasadzie już będę siedzieć, skończyłam już pracę, a kiedyś całe życie to pedagog. Proszę skorzystać, jak będzie potrzeba. Ktoś inny powie: proszę księdza, ja mam małą firmę budowlaną, w zasadzie tak dorabiamy, wykończeniówka. No, może nie mamy wiele doświadczenia, ale takie rzeczy by ksiądz potrzebował małe, damy radę. Proszę tutaj adres i telefon. Ktoś inny powie: a jestem prawnikiem. Gdyby zdarzyły się trudne sprawy Kościoła, różnie to bywa, jak ksiądz, dzisiaj świat, to jestem osobą, która ma kancelarię, a może wielu znajomych pomogę, także proszę skorzystać. A inna osoba powie: ja gotowałam w kuchni przez 30 lat. W jakimś hotelu, motelu, a może małej szkółce, przedszkolu. Jak będzie wyjazd z dzieciakami na wakacje, proszę, pojadę z wami, nawet pieniążków nie potrzebuję. Naprawdę dla wielu osób gotowałem i znam się na tym. Jeżeli będzie trzeba, proszę skorzystać. Słuchajcie, każdy z was może w kościele czuć się potrzebnym, jeżeli będzie tylko otwartość. My jako kapłani chcemy wam służyć, ale my nie na wszystkim się znamy. Oczywiście chciałbym, żeby każdy kapłan był bardzo taki energiczny i chętny i otwarty, jak wspomniani tutaj kapłani, oby tak było wszędzie. Ale pewnie nie zawsze tak jest i też powiemy z pokorą, że my się też nie znamy nad tym, jak to zrobić, żeby nauka rekolekcyjna już następnego dnia na stronie internetowej się znalazła i ktoś mógł słuchać. Może by człowiek dał radę parę godzin posiedzieć, a może parę nocy i też by się tego nauczył. I dałby pewnie radę, ale może w tym czasie porozmawiać z kimś, wyspowiadać kogoś, udzielić sakramentów, a może komuś w rozmowie dać nadzieję, że twoje życie jeszcze się nie zawaliło, chociaż jest ci ciężko, ale też potrzeba na to parę dziesięciu minut. Dlatego każdy z nas jest potrzebny. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj was poprosić o to świadectwo, kończąc powoli, że gdy wyjdziecie z tego kościoła od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, Kościół mówi, że jest taka jedna jeszcze wspólnota, która nazywa się domowy kościół. Kościół domowy, w którym są takie dzieci jak tutaj na tej mszy świętej, młodzież, dorośli. To jest twój dom, mieszkanie, w którym mieszkasz. Tam też jest kościół, nazywa się domowy. Czy w tym kościele jest Boża atmosfera? Czy w tym twoim domu jest atmosfera jak w kościele, trochę sakrum? Czy tam się ktoś modli? Czy tam ktoś postawił Pana Jezusa na ważnym miejscu i możemy mieć piękne obrazy, dekoracje, ale czy tam krzyż jest w ważnym, widocznym miejscu? Czy tam jest jakiś święty obraz? Czy czasem bywa, że wchodzę do domów i widzę, że jest wszystko nowoczesne? Potrafią być niesamowite, nowoczesne meble, ale tam się nie znalazło miejsca na żadną postać Jezusa na krzyżu albo obraz, bo to nie pasuje do tej nowoczesności. Żeby kiedyś Jezus nie powiedział, jak ktoś trafi przed Niego: skoro ty, ja nie pasowałem do twojego domu, to ty nie pasujesz do mojego, do nieba. Bo ja ciągle byłem dla ciebie nie na czasie. Chciałeś być taki nowoczesny. Twoje mieszkanie pokazywało, że dla mnie nie było tam miejsca. Czy jest modlitwa wasza? Czy jest mówienie o Boże, na Boże tematy? Czy jest po powrocie ze szkoły do pytanie do dziecka, jak tam na religii? Nieraz mówię, że niektórzy rodzice mówią, religia to taki Michałek. Taki przedmiot, z którego można przejść, w zasadzie do życia się nie przyda. Nie przyda ci się religia do życia? Drogi bracia i siostry, gdyby nie religia ważna w twoim życiu i twoich rodziców, pewnie kiedyś, to by cię tu dzisiaj nie było. Ale czy będą na tym miejscu twoje dzieci kiedyś? Na to pytanie już ty odpowiesz. Bo pewnie religia, katecheza wtedy nie była Michałkiem dla twoich rodziców i może tak jak umieli, wychowali cię, ale pytali się, co tam ksiądz na religii powiedział, pokaż zeszyt do religii, może wspólnie się pomódlmy, albo może to zadanie zrobisz, a może pójdziemy na różaniec razem, a jest spowiedź przed świętami, idziemy razem całą rodziną. Ilu rodziców o tym nie pamięta? żyję Bogiem od dzwonu wielkiego do drugiego, którym jest chrzest, za parę lat pierwsza komunia święta, może bierzmowanie, może ślub dziecka i pogrzeb kogoś od wielkiego dzwonu. Dzisiaj, moi drodzy, przypominam sobie sytuację, już kończąc, jak wszedłem do domu moich znajomych, są około 40, mają 2 dzieci. I pamiętam, że pytam się tak, co od ostatniego naszego spotkania się wydarzyło, co tam u was? A wtedy moja znajoma Ania mówi, słuchaj, tak patrzę na męża, no, powiedzieć mu? Mąż mówi, jak chcesz, to powiedz. Ona wtedy mówi, no wiesz co, no troszkę się pokłóciliśmy przez was. Mówi, nigdy nie mówiłeś do mnie w liczbie mnogiej, przez was. No, przeze mnie to rozumiem, a no wiesz o co chodzi, przez księży, przez kościół. A co się stało? Przecież ja tutaj nic. Ona wtedy mówi, dzieci nie ma? Nie ma. Dobrze. Więc wyobraź sobie, że mój mąż przyniósł kolejną protkę, to było 2 temu, z pracy. Kolejną jakąś sensację, która o kościele jest. I zaczyna o tym mówić podczas obiadu. Dzieci siedzą, nasz syn dorastający, to wiesz, znasz go, i młodsza córeczka. Ja uderzyłam w stół i powiedziałam, koniec, na ten temat nie rozmawiamy. On chciał jeszcze coś dopowiedzieć, mówię jeszcze raz, uderzyłam w stół, koniec, nie rozmawiamy teraz na ten temat. Co tam w szkole? Zmieniłam temat. Gdy dzieci wyszły, poszły do pokoju, mówię do niego, ostatni raz przy mnie i przy dzieciach mówiłeś na takie sprawy. Ale o co ci chodzi? Przecież o tym w pracy mi koledzy mówili. Na takie sprawy rozmawiasz tylko ze mną, a nie przy dzieciach, bo one im nie pomogą. Nawet gdyby to była prawda, zobacz, że nasz syn dorastający na ostatnie Boże Narodzenie nawet nie był do spowiedzi, bo mówi, że nie zdążył i do Komunii Świętej też. I jakoś mu troszkę dalej do kościoła. Czy tego widziałeś ostatnio, żeby tak się coś modlił? I tobie też trochę jakoś jest tak dalej. Nie, chyba zawsze jesteś w niedzielę albo tak się coś migasz. Temu dziecku dorastającemu to nie pomoże. Nawet gdyby to była prawda. Pogadajmy sobie wieczorem o tym, ale nie przy dzieciach. Im to teraz nie pomoże. Nie pozwolę sobie na to w domu. Ania, bardzo dziękuję ci za tą postawę. Pochwaliłem ją. Ty dbasz o kościół domowy, że w tym twoim domu to, co chcesz, żeby się karmiono, to będzie to, na co pozwolisz. A nie świat cały, ploty, inne rzeczy, prawdziwe, nieprawdziwe. Nie chcę nikogo bronić i oskarżać. Ale czasem tak jak ty fajnie powiedziałaś, komuś dorastającemu to nie pomoże, bo on jeszcze tego ani nie zrozumie, ani nie oceni. Po prostu czasem powie, skoro tak jest, to ja nie będę tak jak moi rodzice wierzyć. Bo ja mam tego za dużo. Nie ogarniam. Przerasta mnie to. Ilu młodych ludzi tak zrezygnowało z życia wiary. Bo może w domu nie było domowego kościoła. Nie było zasłonięcia tego kloszem ochrony, że u nas jest Boża atmosfera. Drodzy moi, jest taka pieśń, którą dzisiaj czy jutro pewnie zaśpiewamy, eucharystyczna, w której wyrażamy tą prawdę, którą dzisiaj rozważałem wraz z wami. Panie, dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła. Jezus, Bóg jest uwielbiony przez swój Kościół. Wy to mi pokazujecie już od czwartku. Dzisiaj też. Chcę na końcu bardzo podziękować, że mogę być tu we wspólnocie Kościoła w Limeryk, że mogę celebrować tę Eucharystię wraz z księdzem Andrzejem, księdzem Emilem i że wasze zaangażowanie, obecność tutaj i wszelkie prace, wszelkie zaangażowanie na 5 minut, a dla niektórych na parę godzin dziennie jest pokazaniem, że jesteście Kościołem. Dziękuję, że mogę tu wśród was być i widzieć to świadectwo. Dziękuję. Amen.